Proszę, otwórzmy Ewangelię według świętego Jana na rozdziale 6. Będziemy czytali wersety od 41 do 51. Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: stąpiłem z nieba? Wtedy Jezus im odpowiedział: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: i wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie. Nie jakby ktoś widział Ojca, oprócz tego, który jest od Boga, ten widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie świata. 6 rozdział Ewangelii świętego Jana zawiera wiele praw o kolosalnym znaczeniu dla chrześcijan i chrześcijaństwa. Te prawdy tak szybko się przeplatają i nachodzą jedna na drugą, że faktycznie trudno jest szybko to słowo rozważyć. I w niewielu innych częściach Biblii występuje tak wielka kondensacja, nasycenie głębokich praw duchowych. Dlatego też, jak zauważyliście, do 6 rozdziału Ewangelii świętego Jana podchodzimy powoli, z szacunkiem i z uwagą, żebyśmy czytali i studiowali, i żebyśmy uczyli się wielkich praw o zbawieniu, o tym, kim jest Chrystus, kim jest człowiek wierzący, kogo za takiego można uznać, a kogo należy odrzucić. I kiedy czytamy ten fragment dzisiejszy, rozpoczyna się on od bardzo smutnych słów w wersecie 41 i 42. Wtedy szemrali Żydzi o nim, bo powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. I mówili: czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc on może mówić: stąpiłem z nieba? Ludzie, którzy jedli chleb pomnożony przez naszego Pana, którzy widzieli ewidentny znak mesjański, szemrali o nim. I to jest bardzo ważne określenie, że szemrali o nim. Otóż to słowo wskazuje nam na to, że robili to za plecami naszego Pana Jezusa Chrystusa. Między sobą źle o nim mówili i pokazywali, że są dziećmi tych, którzy kiedyś szemrali przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu, że są dziedzicami niewiary. Co znaczy szemrać? To jest bardzo mocne słowo, już o tym mówiliśmy kiedyś. to znaczy ujawniać, szczekać, występować przeciwko tu Jezusowi. I niech nas Bóg broni, żebyśmy kiedykolwiek szemrali przeciwko Jego Słowu, żebyśmy je odrzucali tylko dlatego, że go nie rozumiemy, albo że jest dla nas zbyt trudne, albo że uderza w naszą tradycję czy sposób rozumowania, że jest dla nas duchowe, podczas gdy my patrzymy cieleśnie na prawdę. Oni szemrali. Dlaczego? Bo Chrystus powiedział: ja jestem chlebem, który stąpił z nieba. Nie szemrali, kiedy On pomnażał chleb i ryby. Nie przeszkadzało im to, że znali Józefa, że znali Marię. Ale teraz zaczyna im to przeszkadzać, kiedy Jezus mówi o tym, kim jest i na czym polega wiara. I święty Jan Apostoł pokazuje nam, że niskie pochodzenie społeczne Jezusa w czasie Jego ziemskiej posługi było dla wielu przeszkodą. Nie pamiętali, a może nie wiedzieli, a może nie chcieli pamiętać, jak było z narodzinami Jezusa. Jakie się wtedy cuda działy. Jakie były świadectwa, że urodził się król izraelski z domu Dawida. I to jest smutne, że kiedy ludzie myślą o Chrystusie czy o Bogu, to myślą często o sobie i swoich wyobrażeniach. Jeżeli mają pełne brzuchy, to są zadowoleni. Ale wtedy, kiedy Słowo Boże jest trudne do wypełnienia, do zrozumienia, wtedy szemrają na to Słowo, wtedy odchodzą, wtedy są zgorszeni. Gdyby nasz Pan przybył jako zwycięski król, mający bogactwo i wielkie honory, którymi mógłby obdarzyć swoich naśladowców, gdyby kroczyła za nim w orszaku wielka armia, ci ludzie przyjęliby go entuzjastycznie i nie mówiliby: znamy Józefa, znamy jego matkę, wiemy, skąd jest. Ale ubogi, nędzny, cierpiący Mesjasz był dla nich obrazą. Bo dumni ludzie nie mogą uwierzyć, że ktoś taki mógł zostać wysłany od Boga. Cielesny człowiek nigdy nie może uwierzyć i nie uwierzy, że ten, który będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież, ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i przyszedł po to, żeby służyć, żeby zbawić, żeby ludzie mieli pokój z Bogiem. I rozdział 6 Ewangelii Jana z jednej strony jest przepełniony wielką teologią, wielkimi prawdami duchowymi i jest chyba jednym z najmniej zrozumianych rozdziałów w Biblii, w chrześcijaństwie. Jest to piękny rozdział, a z drugiej strony jest to jeden z najbardziej smutnych rozdziałów w Biblii, gdyż widzimy w nim prawdziwą naturę człowieka nieodrodzonego. I widzimy, jak ta natura reaguje na Boga, reaguje na Jego naukę, jak odnosi się do Chrystusa, do Ewangelii i jak wysokie ma mniemanie o człowieku. Pan nasz w tym rozdziale obnaża zupełnie grzeszność człowieka w stanie naturalnym oraz zupełną niemożność, by to, co cielesne, zrozumiało to, co duchowe, by to, co grzeszne, zrozumiało świętość. I dzisiaj ludzie też szemrają przeciwko Chrystusowi, szemrają o Chrystusie, tworzą swoje wyobrażenia, które są zupełnymi kłamstwami. I jak Chrystus reaguje na to? Wtedy Jezus im odpowiedział: nie szemrajcie między sobą. On doskonale wiedział, co jest w duszy każdego człowieka. Ale dzisiaj ludzie tak samo szemrają przeciwko Chrystusowi, tak samo są z Nim zgorszeni, jak byli w czasie ziemskiej posługi. Tak było w czasach posługi apostolskiej, to samo widzimy i w naszych czasach. Ludzie nie chcą słyszeć o Chrystusie ukrzyżowanym. To jest zgorszenie. Nie chcą słyszeć, że musiał umrzeć za twój grzech. Chcą Chrystusa przyjaciela. Co też jest prawdą. Chcą Chrystusa króla. Co też jest prawdą. Ale nie chcą Chrystusa na krzyżu. Bo Chrystus na krzyżu obnaża twój grzech. Pokazuje niemożność wypełnienia prawa. I dlatego dzisiaj wielu, którzy wypaczają naukę Pańską, głoszą wszystko, tylko nie krzyż. Głoszą uzdrowienie w Chrystusie. Głoszą majętność w Chrystusie. Ale nie głoszą krzyża Chrystusowego. Bo głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego, jak to pisał apostoł Paweł do Koryntian, dla Żydów jest zgorszeniem, a dla Greków głupstwem. I człowiek nieodrodzony nie chce i szemra. Nie, nie. Bracie, nie takie jest chrześcijaństwo. Bóg jest moim partnerem, moim przyjacielem. Jaka łaska. Przecież ja na to zasłużyłem. I gdziekolwiek jest głoszona Ewangelia przez wieki, tam wszędzie krzyż jest zgorszeniem. Bo krzyż obnaża człowieka. Pokazuje całą prawdę o grzeszniku i o sądzie. I wielu ludzi nazywających siebie chrześcijanami nienawidzi dlatego doktryn Ewangelii. Nienawidzi doktryn chrześcijańskich o zbawieniu, nienawidzi tak zwanej soteriologii. I mówią, że ona jest upokarzająca dla ludzkiej natury, dla człowieka, który myśli o sobie, że jest miarą wszechrzeczy. Bo nauka o zbawieniu, którą też za chwilę nią się zajmiemy w tym fragmencie, pokazuje, że człowiek nic nie może. Naprawdę nic. Jeśli Bóg go nie wyuczy, jeśli Bóg go nie powoła, to urodzi się w grzechach, będzie żył w grzechach i umrze w grzechach. I nie będzie dla niego żadnej nadziei. I ciekawe jest to, kiedy spojrzymy na historię chrześcijaństwa, że zawsze szły w parę, że dwie rzeczy. Odrzucenie dekalogu i odrzucenie Ewangelii łaski. I jest to rozsądne. Bo tam, gdzie jest świadomość grzechu, jest świadomość łaski. Tak Bóg działa. Dlatego też ludzie nie chcą i dzisiaj tolerować nauki o odkupieniu, o zadośćuczynieniu, które stało się w Jezusie Chrystusie. Nie chcą nauki o ofierze, o zastępczej śmierci Chrystusa. Ludzie zaakceptują moralne nauczanie Chrystusa, zaakceptują nauczanie apostolskie o moralności, będą podziwiali przykład Chrystusa, który się samo zapiera, który przebacza swoim wrogom, a nie przyjmą meritum Jego posługi, ofiary, raz złożonej, która skutecznie oczyszcza z wszelkiego grzechu. Ale powiedz tym ludziom o krwi Chrystusa, o Chrystusie, który stał się za nas grzechem, o śmierci Chrystusa, która jest kamieniem węgielnym naszej nadziei, o ubóstwie Chrystusa, która jest naszym bogactwem. A zobaczysz, jak nienawidzą Ewangelii. Jak krzyż ich gorszy. I zobaczysz, jak człowiek cielesny nienawidzi Chrystusa. Dlatego, kiedy chociażby modlimy się w psalmach i czasami może mamy takie myślenie, dlaczego tam jest napisane, mam tylu wrogów, którzy mnie osaczają, to modli się Chrystus, ale też modli się Kościół, który zdaje sobie sprawę, że Ewangelia Chrystusowa nie jest najpopularniejszą rzeczą na tej ziemi. I pamiętajmy, zgorszenie krzyża jeszcze się nie skończyło. I nie skończy się, dopóki Pan nie przyjdzie. Dopóki Pan nie osądzi tych, którzy nienawidzą Jego, Jego ofiary, Jego sprawiedliwości, Jego życia. Ale Pan nie pozostał tylko na tym fragmencie, że powiedział, nie szemrajcie. Pan mówi dalej. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. I to jest tragedia dla człowieka cielesnego, kiedy to czyta. Mówi, jak? To ja już nic nie mogę? Nie mogę przyjść? Nie mogę zrozumieć, nie mogę się nawrócić. Tak, nie możesz. Jeśli jesteś tylko potomkiem Adama, jesteś człowiekiem zupełnie bezradnym duchowo. Jesteś zupełnie niezdolnym do pokuty. I celowo używam tego słowa, czyli do zadośćuczynienia za grzech. Tylko jeden mógł zadośćuczynić. Święty, sprawiedliwy. Żaden grzesznik nie jest w stanie dać żadnego zadośćuczynienia. Nie jesteś zdolny do wiary, jeśli nie zostaniesz pociągnięty. Co to znaczy pociągnąć? To znaczy zrobić coś wbrew czyjejś woli. Wziąć i go pociągnąć. Wtedy mówi, ale jak? Bóg jest dżentelmenem. Bóg nie złamie mojej woli. Nie znasz Boga. Bóg jest miłosierny i łaskawy. I tak samo jak czasami ratownik musi kogoś pociągnąć, żeby go uratować. Nawet jeżeli ten o tym nie myśli, tak samo Bóg ratuje swój lud. I dopóki Ojciec przez swoją łaskę nie pociągnie serca człowieka ku Chrystusowi, ten nie jest w stanie wierzyć. On usłyszy wieść o Chrystusie. On chętnie zje chleb, chętnie zje rybę, chętnie zobaczy jakiś cud. Ludzie lubią cuda. Chętnie weźmie udział w ładnej uroczystości religijnej. Ale nigdy nie będzie w stanie uwierzyć. I podniosła prawda zawarta w tych słowach wymaga uważnego rozważenia przez nas. I wiecie, na próżno jest zaprzeczać że bez Bożej łaski nikt nie jest w stanie stać się prawdziwym chrześcijaninem. Każdy człowiek jest duchowo martwy. Nie ma mocy, aby obdarzyć siebie samego życiem. Taki człowiek potrzebuje ożywienia, potrzebuje przemiany, potrzebuje, żeby w jego serce Bóg włożył nowe prawo z góry. I fakty to potwierdzają. Jeżeli Bóg nie włoży w tobie pragnienia Chrystusa, nie jesteś w stanie uwierzyć. Widzą to kaznodzieje, ale często milczą. Bo mówią, jeżeli tak powiem w zborze, to mi pół zboru stanie i wyjdzie. Już słyszałem takie zdanie. I wskazuje też na to i Słowo Boże, i cała historia Kościoła. Stan człowieka po upadku Adama jest bowiem taki, że nie może on przez swoją naturalną siłę i dobre uczynki zwrócić się i przygotować do wiary i uwielbienia Boga. I taka jest prawda brutalna o człowieku. Ale zastanówmy się też, na czym polega niemożność człowieka. W jakiej części naszej wewnętrznej natury znajduje się ta bezsilność? Pamiętajmy, że to wola człowieka. Zniewolona wola człowieka stanowi część jego winy. Niezdolność ta nie jest fizyczna, lecz duchowa. I nigdy nie jest prawdą, że człowiek ma rzeczywiste pragnienie i chęć, by przyjść do Chrystusa, ale nie ma mocy, by to uczynić. Prawda jest taka, że człowiek nie ma ani mocy, ani pragnienia, ani chęci, żeby do Chrystusa przyjść. I nie jest prawdą, że przyszedłby, gdyby tylko mógł. Prawdą jest natomiast, że mógłby przyjść, gdyby chciał, ale nie chce, bo jego wola jest zupełnie zdeprawowana, jest zniewolona przez diabła, jest zniszczona i nienawidzi Boga. I oto sekret ludzkiej niemożności. Brak serca mięsistego, serce kamieniste. Nienawiść wobec Boga, miłość wobec grzechu. Oto przyczyny niewiary w Chrystusie. I właśnie tu jest źródło tego złośliwego kłamstwa. Ludzie mówią, oni kochają Boga. Tylko nie wiedzą, jak to zrobić. Oni naprawdę są dobrzy. Tylko okoliczności są złe. A nie ma nic gorszego niż ludzkie serce na tej ziemi. I moc, której brakuje człowiekowi, to nowa wola stworzona przez Boga. Nowe serce dane przez Niego. Dlatego człowiek musi być pociągnięty przez Ojca i nie jest w stanie o własnej mocy chcieć i przyjść do Chrystusa. I Jezus o tym mówi. Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój Ojciec. I pomyśl, dlaczego przyszedłeś. Bo Bóg ci okazał łaskę, na którą zupełnie nie zasłużyłeś. Pociągnął i przyczyna była tylko jedna. Jego wola. Jego decyzja. Jego chęć. Bo ty czy ja mieliśmy tak samo zniewoloną wolę przez diabła, tak samo zdeprawowaną, tak samo zniszczoną, tak samo nienawidzącą Boga. Ale też zobaczcie, że wiąże się to z obietnicą. Ojciec pociągnie, a Chrystus mówi, a ja go wskrzeszę. dniu ostatecznym. Daje gwarancję życia wiecznego z Nim, przebywania w wieczności i w Jego zmartwychwstaniu pewność naszego zmartwychwstania. I dlatego błogosławieni, którzy mają udział w pierwszym zmartwychwstaniu, w zmartwychwstaniu Chrystusa, zostali pociągnięci już przez Boga i doświadczyli mocy zmartwychwstania. I nie boją się sądu ostatecznego, bo dla nich to będzie triumf, taki jak triumf Chrystusa. I wiecie, bez wątpienia ta nauka, którą Pan Jezus tutaj daje, jest zarówno głęboka, tajemnicza, jak i trudna. Ona boli człowieka. Ona jest nieznośna dla humanizmu. Ja jestem zdziwiony, że czytam teraz jakichś różnych starych teologów, i mniej więcej do XII wieku było oczywiste, że kto nie wierzy w wybranie przez Boga, ten nie jest w ogóle chrześcijaninem. Ten jest heretykiem i że jest poza obrębem Kościoła. Zobaczcie, jak diabeł wypaczył ludzkie myślenie. Jak w miejsce pociągającego Boga został postawiony człowiek ze swoją wolą, ze swoją decyzją. I wiecie, przez takie nauczanie, trudne do zaakceptowania, Bóg pokazuje wiarę swojego ludu i jego cierpliwość. W jaki sposób człowiek może zaakceptować te prawdy, jeżeli zostanie wyuczony przez Boga? I o tym mówi Pan Jezus, cytuję fragment, który czytaliśmy u Izajasza. Napisane jest u proroków: i wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Wszyscy, którzy są dziećmi Jerozolimy. Każdy więc, kto słyszał od Boga i nauczył się, przychodzi do mnie. I jest to całkowicie Boża zasługa. I ja nie wierzę osobiście, że ludzie, którzy uparcie do końca odrzucają doktryny łaski, odrzucają zbawienie, gdzie jest zasługa tylko Boga, nie wierzę i w to nie uwierzę, że są częścią przemienionej ludzkości, która została przez Boga wyuczona. Bo oni szemrają. Oni występują przeciwko Panu. Niech nawet ktoś 50 lat trwa w oporze, ale musi być wyraźne przyjęcie prawd, wiary. Wiecie, będzie taki czas, kiedy czy ludzie dzisiaj się do tego przyznają, czy nie, będą musieli je uznać, gdzie to są. I wielu przyjdzie i powie: Panie, Panie, ja do Ciebie przyszedłem, ja dla Ciebie coś robiłem. A on powie: idź precz. Idź precz. Nigdy Cię nie znałem. Nigdy nie byłeś mój. Nigdy nie zostałeś pociągnięty. Jak mówi Słowo Boże, i zobaczą tego, którego przebili. Chrystus zatriumfuje, pokaże się i wszystko osądzi. Jedna rzecz jest jasna i o niej pamiętajmy. Człowiek odpowiada za swoją duszę. Jego niezdolność do przyjścia do Chrystusa nie oznacza braku odpowiedzialności. On to robi, bo chce, bo nienawidzi Boga. Bo wyżej siebie stawia od Boga. Bo jest w tym pierwszym buncie. Chce być jak Bóg. Chce decydować o zbawieniu, o tym, co jest dobre, o tym, co jest złe. I odrzuca. Nie chcę pociągania Bożego. Nie chcę Bożego nauczania. Sam sobie wybiorę nauczycieli. Co mi w Biblii nie będzie odpowiadało, to wrzucę do lamusa i stworzę swój własny obraz Boga, a ten grzech się nazywa bałwochwalstwem. I Bóg go nienawidzi. I niezdolność do przyjścia do Chrystusa nie oznacza braku odpowiedzialności. I to jest prawda. I ostatecznie ci, którzy nie przyjdą, ci, którzy nie zostali pociągnięci, stało się wszystko zgodnie z ich wolą. Zgodnie z ich zamysłem. I zgodnie ze z tym pójdą do jeziora ognistego. Na wieczne potępienie, na śmierć. I tak jak pierwsza śmierć jest rozłączeniem ciała i duszy w wyniku grzechu pierwszych ludzi, to druga śmierć w wyniku odrzucenia Boga, nienawiści wobec Boga jest wiecznym rozłączeniem duszy od Boga i przebywaniem w miejscu, gdzie będzie samo zło. I myślę, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie tego miejsca wyobrazić. Ale w jakiejś mierze ci ludzie będą w miejscu, w którym zawsze byli. I ich marzenie, żeby Boga koło nich nie było, chociaż On będzie zrealizowane. Miejsce buntu, miejsce zła, miejsce wiecznego cierpienia. Miejsce, gdzie łaski nie ma. Bo skoro ktoś odrzuca Boga, to nie chce żadnej łaski, miłosierdzia. I jest tak jak człowiek, któremu chcesz pomóc, a on ci krzyczy: nie chcę łaski! Na pewno tak mieliście w swoim życiu. Zapłatę tak, coś co mi się należy, ale łaski to ja nie chcę. I wtedy krew tego człowieka spada na jego głowę. To jest jego odpowiedzialność. Chrystus by go uratował, ale ten człowiek nie pragnął zbawienia. Nigdy. Nie kochał Chrystusa, nie wierzył Chrystusowi, nie wierzył w Chrystusa. I był daleki od przymierza, od miłości. Trwał w swoich grzechach i mu z tymi grzechami było dobrze. I kiedy Bóg naucza, przychodzisz do Chrystusa, wyznajesz Mu swoje grzechy, widzisz w Nim pośrednika, widzisz w Nim Zbawcę i widzisz, że to jest Jego zasługa, Twoja sprawiedliwość. I nie masz co do tego żadnej wątpliwości. Stąd ten prawdziwy pokój, stąd zaufanie, stąd brak trwogi w sercu. Człowiek wierzący powinien, kiedy umiera, mieć pewność, dokąd idzie. Kiedy trwały wojny religijne, może to nie jest najlepszy przykład, ale oddziały protestanckie często wygrywały bitwy, które były przegrane, bo w przeciwieństwie do rzymskich żołnierzy nie bali się śmierci. Wiedzieli, dokąd idą. I wiedzieli, że umrzeć jest zyskiem. I o wiele lepiej być u Pana. I co dalej mówi nasz Pan? Nie jakby ktoś widział Ojca i nikt nie zobaczy Ojca. Ale Ojciec pociąga. On działa duchowo. On nas prowadzi do Chrystusa. I dodaje: oprócz tego, który jest od Boga, ten widział Ojca. Oprócz Chrystusa, bo tylko Chrystus jest jedno z Ojcem. I On wskazuje na Ojca. I wszyscy, którzy tego nie rozumieją, nigdy nie zostali pociągnięci przez Ojca. Starożytni komentatorzy pisali: Ariuszu, nie zostałeś pociągnięty, nie jesteś chrześcijaninem. I się to dotyczy każdego, kto nie wierzy, że Jezus jest Bogiem, że jest Synem Bożym, że wskazuje na Ojca, że jest w pełni Zbawicielem, że jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Jeśli ktoś wam powie, to dobry chrześcijanin tylko nie wierzy, że Jezus jest Bogiem. Powiedz mu, nigdy Ojciec go nie pociągnął i nigdy nie miał udziału w zmartwychwstaniu Chrystusa. Zawsze był poza Kościołem i zawsze szemrał przeciwko temu, który jest Bogiem, Zbawicielem, Odkupicielem, tym, który nas usprawiedliwił i uświęcił. Tylko w Chrystusie jest życie wieczne. Dlatego też on dalej mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. A jeśli nie wierzysz, to nie masz. I nie chodzi o wiarę, że Jezus był. Nie chodzi o wiarę, że uczynił cuda. Nie chodzi o wiarę, że został zmartwychwzbudzony. Chodzi o wiarę w Niego. Jako Boga, jako Zbawiciela, jako Tego, który usprawiedliwił, który zapłacił karę za twój grzech, jako Tego, który został złożony w skutecznej ofierze przyjętej przez Boga. Bo fakty nikogo jeszcze nie zbawiły. To nie jest tak, jak świadkowie mają książeczkę Wiedza, która zbawia. Bo wtedy byśmy wszystkich na uniwersytety wysyłali i kościoły by nie były nikomu do niczego potrzebne. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Życie wieczne z Bogiem już teraz, na zawsze, przez Chrystusa. Pan nie mówi, że otrzymamy to życie dopiero po sądzie ostatecznym. Już teraz ten, kto wierzy w Chrystusa, ma życie wieczne. Już teraz na tej ziemi. Cieszysz się z tego? Pamiętasz o tym? To daje ci pokój, spełnienie, brak trwogi. I ta nauka jest bardzo ważna, którą tutaj dzisiaj czytamy. Bo ona niesie pokój w ludzkie serce. Bodajże Augustyn napisał, że herezja niesie fałszywy pokój, bo nigdy nie wskazuje na Chrystusa jako Boga, jako skutecznego Zbawiciela, jako tego, którego ofiara została przyjęta. I ludzie biegają, szukają, mają różne techniki. A prawdziwa wiara niesie prawdziwy pokój, prawdziwe zaufanie i odpocznienie od swoich dzieł. I zupełna ufność w Chrystusa. Tak jak w tym fragmencie Izajasza czytaliśmy, jak ta oblubienica powinna mieć całkowite zaufanie w Bogu, w swoim mężu. I wiedzieć, że nigdy on jej nie porzuci, nie zostawi. I zawsze ją będzie bronił. I nauka ta musi być głęboko w twoim sercu. Wielu poczciwych chrześcijan żyje dzisiaj w stanie niepewności. Żyje w stanie lęku. Nie wiedzą, dokąd idą. Boją się przyznać, że mają pewność zbawienia, żeby im nie powiedzieć, ale tam wczoraj zgrzeszyłeś. I wydaje im się, że w tym życiu nie mogą być pewni Bożego przebaczenia, Bożej akceptacji, Bożego zbawienia. Wydaje im się, że powinni na to zasłużyć, wypracować Bożą przychylność przez jakieś praktyki pokutne, metody uświęceniowe, czy też jakieś dobre uczynki, dzięki czemu Bóg spojrzy na nich trochę życzliwiej. To jest całkowity bezsens, całkowita herezja, całkowite zaprzeczenie Ewangelii. Jest to strasznym błędem takie myślenie. Ale to nie jest tylko błąd. To jest zdeptanie ofiary Chrystusa. Sprowadzenie Chrystusa do roli starotestamentowych baranów i kozłów. I do roli ofiary, która musi być ustawicznie powtarzana, powtarzana, bo raz na zawsze nie mogła skutecznie oczyścić. I niech Bóg nas wszystkich broni przed takim myśleniem. Jeżeli się ono pojawi, odpędź je Słowem Bożym. Powiedz wtedy za apostołem Pawłem, który chociażby w liście do Rzymian w 8 rozdziale w wersecie 1 mówi: żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Żadnego. I dodaje, którzy nie postępują według ciała, ale według Ducha, bo Duch Boży nas prowadzi. Taki człowiek jest święty. Już teraz. Już teraz ma życie wieczne. Już teraz ma pokój z Bogiem. Dlatego w starych wyznaniach wiary jest chociażby, że wierzymy w społeczność świętych. Dzisiaj, teraz, a nie dopiero wtedy, kiedy umrzemy, ktoś spojrzy na nasze życie, oceni dobra, tak patrząc się, więcej tych dobrych rzeczy niż złych jest ok. Bo to jest Boży dar. I pamiętaj, człowiek, który został pociągnięty przez Ojca, który dostał życie wieczne od Chrystusa, on już dawno został zapisany w Księdze Życia. On ma prawo do nieba. I ani diabeł, ani całe piekło nie jest w stanie tego prawa podważyć. Bo Bóg cię wykupił i zapłacił za każdy twój grzech. I przybił, jak pisze pięknie święty Paweł Apostoł do drzewa, list dłużny, twój. I powiedział, wykonało się, albo można to przetłumaczyć, zapłacone. Zrobione. Wykonane. I błogosławieni są ci, którzy znają tę prawdę Ewangelii. Którzy nią żyją. Którzy według niej postępują. Bo jest to najważniejsza część dobrej nowiny Ewangelii, która ma być zwiastowana, dopóki Pan nie przyjdzie. Ale żeby w to uwierzyć, musisz karmić się Chrystusem. Na co dzień. Dlatego On mówi, ja jestem tym chlebem życia. Wasi ojcowie jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten, kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, to moje ciało, które ja dam za życie. Świat. I czy ty codziennie karmisz się tymi obietnicami? Czy sobie przypominasz, żeby diabeł ci tego nie zabierał? Czy jesteś wdzięczny Chrystusowi? Czy wiesz, że to dzięki niemu masz życie, masz pokarm, masz spokój? I nie chodzi tu o jakieś bardzo mistyczne rzeczy. Chodzi o czytanie słowa, o modlitwę. O to, jak możemy, żeby brać udział w nabożeństwach i żeby sobie ustawicznie przypominać, karmić się Chrystusem na co dzień i utwierdzać się w prawdach Słowa Bożego. Bo ostatecznie najważniejsze pytanie, które musisz sobie postawić, mi, czy wierzę w Chrystusa. Czy On jest moim chlebem, On moim życiem, moim zaopatrzeniem. Cóż bowiem za pożytek przyniesie ci fakt, że Chrystus umarł za grzeszników, jeśli nie wierzysz w Niego? Bo Słowo Boże mówi w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w wersecie 36. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Ale kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Więc kochani, ja nie mam wątpliwości, że zostaliście pociągnięci. Trwajcie w pokoju Chrystusowym i nie dajcie się zepchnąć z tego pokoju, tylko zupełnie zawierzcie temu, który jest chlebem z nieba. Amen.